Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Papież Franciszek wyniósł na ołtarze ofiary włoskich komunistów. Rolando Rivi został zabity, ponieważ był seminarzystą. W chwili śmierci miał zaledwie 14 lat.
O potrzebie obecności Boga w społeczeństwach i państwach Europy obradują na Słowacji biskupi naszego kontynentu. Wczoraj modlili się o pokój w Ziemi Świętej.
Caritas Polska przyznała doroczne nagrody Ubi Caritas.
Witamy Państwa 5 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Wenezueli przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożył 63-letni Herman José Mundarain Hernández. Żonaty i ojciec trojga dzieci. Jest on z zawodu prawnikiem. Przez ostatnich 5 lat reprezentował Wenezuelę przy agendach ONZ w Genewie.
Kościół ma nowego błogosławionego męczennika. W Modenie na północy Włoch został beatyfikowany seminarzysta Rolando Rivi, zamordowany niedaleko tego miasta w wieku 14 lat przez komunistycznych partyzantów. Wstąpił on do niższego seminarium. Gdy był w rodzinnej miejscowości, partyzanci porwali go. Zdarli z niego sutannę i 3 dni męczyli, a na koniec zabili. Stało się to w 1945 roku. W wyniesieniu go do chwały ołtarzy przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato.
Muszę powiedzieć, że to zabójstwo było naprawdę bezlitosne. Jeden z partyzantów oddał strzały z pistoletu w głowę i serce chłopca, mówiąc: o jednego księdza mniej. Dopuścił się wobec niego takiego okrucieństwa. A przecież Rolando nie wyznawał żadnej krwawej ideologii śmierci, ale Ewangelię życia i miłości. Dziecięcym sercem kochał wszystkich, także nieprzyjaciół. To była i jest nadal doktryna niewątpliwie rewolucyjna, jednak w dobrym znaczeniu tego słowa, bo prowadzi do postawy braterstwa, tolerancji i szacunku dla wolności innych, bez narzucania niczego siłą i bez przelewu krwi. Wobec tego dziecka, któremu przemocą odebrano życie, my chrześcijanie nie jesteśmy pełni urazu i nie szukamy odwetu. Chcemy wspominać to męczeństwo w postawie przebaczenia, pojednania, ludzkiego braterstwa. Chcemy głośno wołać: nigdy więcej bratobójczej nienawiści, bo prawdziwy chrześcijanin do nikogo nie żywi nienawiści. Nikogo nie zwalcza, nie czyni zła nikomu.
Dodajmy, że błogosławiony Rolando Rivi to nie jedyny taki włoski męczennik, który zginął z rąk komunistycznych partyzantów. Szacuje się, że pod koniec wojny i w pierwszych latach powojennych zamordowali oni około 130 księży, głównie w Istrii i w regionie Emilia-Romagna, gdzie właśnie miało miejsce zabójstwo beatyfikowanego dziś seminarzysty.
Nie spodziewałem się takiego poruszenia. Franciszek wzruszył nas do łez. Tymi słowami podsumowuje wczorajszą wizytę papieża w Asyżu tamtejszy ordynariusz arcybiskup Domenico Sorrentino. Zaznaczył on, że Umbria, podobnie jak i inne regiony Włoch, boryka się dzisiaj z poważnymi problemami. Franciszkowi udało się jednak natchnąć ludzi nadzieją, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Sorrentino.
Un uomo che vive, vive di Dio.
Papież to człowiek, który żyje Bogiem i właśnie dlatego potrafi w mgnieniu oka nawiązywać bardzo głębokie relacje z ludźmi, przemawiając do nich na odległość. A ludzie bardzo dziś tego potrzebują. Potrzebują tego namacalnego kontaktu z papieżem. Wszyscy chcieli go dotknąć, uścisnąć. Kiedy to widziałem, przypomniałem sobie o tym, co Ewangelie piszą o Jezusie, wokół którego też gromadziły się tłumy spragnione tego namacalnego kontaktu, dotknięcia, otarcia się o Niego. Ludzie potrzebują takiego spotkania, spojrzenia, miłości. Tym spotkaniom z papieżem towarzyszyło wielkie wzruszenie. Widziałem, jak ludzie płaczą. Wystarczyło popatrzeć na młodych. Kiedy obok nich przechodził Franciszek, w ich oczach pojawiały się łzy.
Do swojej wizyty w Asyżu, a konkretniej do spotkania z młodzieżą, nawiązuje też sam papież w dzisiejszym twicie. Drodzy młodzi, macie wiele projektów i marzeń na przyszłość. Czy umieszczacie Chrystusa w centrum każdego waszego projektu, każdego marzenia? Pyta Franciszek na Twitterze.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Bóg i państwo, Europa między świeckością a laicyzmem. Temu tematowi poświęcone są obrady sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy trwające w stolicy Słowacji. Uznanie dla wkładu wnoszonego przez europejskie episkopaty w refleksję nad tematem świeckości wyraził papież Franciszek. Ceni ją szczególnie, czytamy w przesłaniu, które wystosował kardynał sekretarz stanu, posługę, którą kościoły lokalne pełnią wobec mieszkańców naszego kontynentu, promując kulturę łączącą w stałej harmonii wiarę i rozum, prawdę i wolność.
W toczących się w Bratysławie obradach bierze udział wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy, arcybiskup Józef Michalik. Zapytaliśmy go o znaczenie podejmowanej tam problematyki.
Ten temat bardzo się łączy z tym, że są to czasy nowej ewangelizacji dla Kościoła. Kościół nie chce pomijać żadnego środowiska, ale jednocześnie chce powiedzieć, że gdzie jest chrześcijanin, tam jest miejsce także dla Pana Boga, dla świadectwa danego Ewangelii Chrystusowi. Wszyscy biskupi wypowiedzieli się, żeby refleksję w tym kierunku poprowadzić, żebyśmy zobaczyli, jak w poszczególnych krajach wygląda ta relacja tego, co świeckie, do tego, co nadprzyrodzone. Trzeba, żeby było miejsce, a będzie miejsce, jeśli w sercach naszych, zwykłych chrześcijan, ale także tych elit europejskich, jeśli Pan Bóg i te nadprzyrodzone wartości, ta pełnia człowieczeństwa zaistnieje, jak warto szukać tych prawdziwych, życiodajnych źródeł dla Europy, która ciągle szuka swojej tożsamości. A negacja wiary jest negacją, samodestrukcją, samozniszczeniem i trzeba dlatego szukać pozytywnych wartości, które by mogły pomóc tej Europie oddychać pełną piersią także ludzi wiary.
Uczestnicy sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupów Europy modlili się za ofiary niesprawiedliwości i przemocy w Ziemi Świętej i o przywrócenie tam pokoju. Czuwaniu przewodniczył biskup pomocniczy Patriarchatu Jerozolimskiego William Shomali. Przypomniał, że przez ostatnich 80 lat w ojczyźnie Zbawiciela było 9 wojen, a wciąż podejmowane i przerywane negocjacje pokojowe nie rozwiązały złożonych problemów.
Chrześcijanie nie mogą milczeć w obliczu prześladowań swych współwyznawców na świecie. Prześladowcy muszą wiedzieć, że za każdym chrześcijaninem stoją miliony braci i sióstr, którzy się o niego upomną, stwierdził kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego zabrał głos w debacie o wyzwaniach współczesnego świata, która odbyła się w Rzymie w ramach obchodów 50. rocznicy encykliki Pacem in Terris. Kardynał Thorin podał, że liczbę prześladowanych chrześcijan szacuje się już dzisiaj na 100 czy nawet 150 milionów. Niestety zjawisko to stale przybiera na sile, powiedział szef watykańskiej dykasterii.
Kościół zawsze był prześladowany we wszystkich wiekach. Dziś zarzuca się chrześcijanom, że stanowią tak zwaną piątą kolumnę. Katolików zaś wini się o to, że są poddani zagranicy, czyli papieżowi, który jest głową Kościoła. W takiej sytuacji twierdzi się, że katolicy nie mogą być dobrymi obywatelami. Ale chrześcijanom zarzuca się również, że nie są modni, że nie wyznają powszechnie przyjętych wartości. Wymaga to od nich, by mieli odwagę zachować własną odmienność. Inną, bardziej przebiegłą postać mają prześladowania w cywilizacji zachodniej. Ogranicza się tam religię do sfery prywatnej i dyskryminuje się chrześcijan na przykład w dostępie do studiów czy w działalności gospodarczej. Ponadto propaguje się prawa, które są sprzeczne z naturą człowieka i świata.
Pod groźbą aresztu i postępowania dyscyplinarnego amerykańscy kapelani wojskowi nie będą mogli odprawiać jutro w swych bazach niedzielnych eucharystii. Wszystko z powodu ograniczenia działalności państwa w wyniku nieuchwalenia budżetu federalnego. Kapelani podzielili los innych pracowników budżetówki. Do czasu uchwalenia budżetu nie mogą pełnić swej posługi. Odwołano chrzty, a nawet śluby. Kapelanów nie można też prosić o spowiedź czy zwykłą rozmowę. Niektórzy kapelani próbują obejść państwowy zakaz. Wojsko nie zgodziło się na propozycję darmowej posługi z ich strony. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest wyprowadzenie żołnierzy poza bazę i sprawowanie mszy w plenerze.
Anglikanie zbliżają się do luteranów w związku z przypadającą w 2017 roku 500. rocznicą reformacji. Obie wspólnoty postanowiły zacieśnić współpracę. Dowiadujemy się o tym z opublikowanego właśnie komunikatu po spotkaniu delegacji Wspólnoty Anglikańskiej i Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Finlandii. Określono na nim stan dwustronnych relacji i przyjrzano się współpracy, która już się rozwija na szczeblu lokalnym. Pastor Ann Burkhardt, odpowiedzialna w Luterańskiej Federacji za ekumenizm, jest optymistką. W jej przekonaniu dialog anglikańsko-luterański to jedno z największych osiągnięć ruchu ekumenicznego. Podpisano szereg porozumień regionalnych, w niektórych z nich ogłoszono już pełną jedność między obu kościołami, zaznaczyła przedstawicielka Światowej Federacji Luterańskiej.
Do sanktuarium jasnogórskiego dotarła dzisiaj pielgrzymka około 10 tysięcy kobiet chorych na raka piersi. Przybyły one nie tylko z Polski, ale także z kilku krajów europejskich, a nawet z Izraela. Hasło spotkania brzmi: myśmy uwierzyli miłości.
W okolicznościowym telegramie papież Franciszek wyraził swoją bliskość z tymi, którzy niosą krzyż boleści i podkreślił, że przez cierpliwe znoszenie dolegliwości i zmartwień chorzy mają swój udział w zbawczej ofierze Chrystusa. W kazaniu arcybiskup Stanisław Nowak przypomniał, że ta pielgrzymka zawsze przeżywana jest w duchu wdzięczności, bo tylko człowiek, który potrafi dziękować, potrafi też prawdziwie wierzyć. W Polsce do klubów Amazonek należy około 25 tysięcy członkiń. To największa organizacja kobieca w Europie. Działa w myśl zasady: pomagając innym, pomagasz sobie, powiedziała Krystyna Wychman, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek.
My nie czekamy na telefony zaufania, że ktoś do nas zadzwoni. Wychodzimy do szpitala, ochotniczki idą do szpitala i od razu dają to wsparcie. Pozwalają wejść w swoje buty, żeby pokazać, jak przeszły tą chorobę, żeby ta kobieta poczuła się pewniejsza, silniejsza i uwierzyłam.
Amazonki przypominają, że tylko wczesne wykrycie raka piersi daje szansę na wyzdrowienie i dalsze życie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie wręczono doroczne nagrody Caritas Polska. Wyróżnienie Ubi Caritas przyznawane jest osobom i instytucjom, które wspierają działalność tej kościelnej organizacji. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: darczyńca, świadectwo i współpraca. Tym razem główne wyróżnienie w kategorii świadectwo kapituła przyznała dwóm laureatkom, siostrze Serafinie Paluszek i Krystynie Stopczyk.
Istotne jest dla mnie to, że mogę służyć ludziom, że mam zajęty czas, że jestem między ludźmi i że oni się czasami do mnie uśmiechną. To jest rewelacyjne. Nagroda jest tylko czymś takim, co rzeczywiście może była reklamą tego miłosierdzia. To jest tak nieładnie powiedziane, ale to przydałaby się taka reklama.
Krystyna Stopczyk to emerytowany lekarz-pediatra. Od lat służy w hospicjum stacjonarnym w Warszawie, wspierając chorych i ich rodziny. Święty Józef Bilczewski, arcybiskup lwowskiego obrządku łacińskiego, został dziś ogłoszony patronem swego rodzinnego miasta, Wilamowic. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w tej sprawie odczytał w wilamowickim sanktuarium biskup Tadeusz Rakoczy, który przewodniczył mszy świętej z udziałem m.in. emerytowanego metropolity lwowskiego, kardynała Mariana Jaworskiego.
I z radością ogłaszam świętego Józefa Bilczewskiego patronem Wilamowic. Jemu zawierzam teraźniejszość oraz przyszłość Wilamowic i proszę go, by chronił jego mieszkańców przed złem i prowadził drogami dobra.
W diecezji bielsko-żywieckiej swoich patronów mają już Czechowice dziedzice, świętego Andrzeja Bobole, Kęty, świętego Jana Kantego, a od sierpnia także Oświęcim, świętego Jana Bosko.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.